Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Prawo naturalne nadal pozostaje fundamentem etyki uniwersalnej, czytamy w dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicznej.
Zakonnice włączają się w walkę z handlem żywym towarem.
Przeciwko usuwaniu krzyży z katolickich szkół i szpitali protestują brytyjscy biskupi.
12 czerwca witają Państwa Krzysztof Bronk
i Barbara Marczewska.
Złożyliśmy nadzieję w Bogu żywym. Do tegorocznego hasła pielgrzymki pieszej z Maceraty w środkowych Włoszech do Sanktuarium Maryjnego w Loreto nawiązał papież w przesłaniu do jej uczestników. Organizuje ją już od ponad 30 lat Ruch Komunia i Wyzwolenie wspólnie z diecezją Macerata i prawaturą terytorialną Loreto. Doroczny 28-kilometrowy marsz zbiegł się poniekąd z początkiem pontyfikatu Jana Pawła II, który sam wziął w tej pielgrzymce udział przed 16 laty. Warto przypomnieć, że Włosi z ruchu Comunione Liberazione, zanim jeszcze zaczęli chodzić z Maceraty do Loreto, uczestniczyli w warszawskiej pielgrzymce pieszej do Częstochowy. Benedykt XVI w swoim telegramie życzył uczestnikom nocnego marszu, by ten czas modlitwy i refleksji pozwolił im doznać radości spotkania z Chrystusem. Ma to być równocześnie doświadczenie macierzyńskiego wstawiennictwa Maryi, która jest Matką Nadziei.
Obiektywne wartości prawa naturalnego nadal pozostają podstawą etyki uniwersalnej. To konkluzja opublikowanego ostatnio na watykańskiej stronie internetowej dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej w poszukiwaniu etyki uniwersalnej – nowe spojrzenie na prawo naturalne. Jest on efektem ostatnich prac komisji, które zakończyły się w grudniu ubiegłego roku, a dotyczyły zwłaszcza kwestii etycznych obecnych w sferze publicznej i prawodawstwie.
Międzynarodowa Komisja Teologiczna swoją publikacją włącza się w debatę nad poszukiwaniem etyki uniwersalnej dla przeciwstawienia się rosnącemu rozdziałowi między porządkiem etycznym a sferą społeczno-ekonomiczną, prawną czy polityczną. Podkreśla konieczność zgody co do obiektywnych i powszechnych wartości, jeśli chce się uniknąć skutków fluktuacji opinii publicznej, manipulacji ze strony rządzących czy słabości pozytywizmu prawniczego. Owe wartości powinny z kolei bazować na jasno sprecyzowanym pojęciu człowieczeństwa z uwzględnieniem jego osobowej natury i godności. Międzynarodowa Komisja Teologiczna zwraca uwagę, że sfera publiczna rozwija się w coraz większym stopniu bez odniesienia do dobra moralnego. Zjawisko to nasila się wraz z globalizacją, którą reguluje w jakimś stopniu jedynie prawo stanowione, niezdolne do skutecznego zabezpieczenia przed samowolą i stosowaniem prawa silniejszego. Takim hamulcem, a jednocześnie czynnikiem ukierunkowującym jednostki i społeczności na obiektywne dobro, jest właśnie prawo naturalne, formułujące podstawowe nakazy i zakazy. Jest ono obecne w wielu tradycjach etycznych, kulturowych i religijnych.
Dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej odnosi się także do metodologii i teorii prawa naturalnego. Zachęca badaczy do wzbogacania myśli świętego Tomasza Zakwinu o nowe ustalenia katolickiej etyki oraz wskazuje na odniesienia prawa naturalnego do teologii stworzenia i zbawienia.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Przerażającym i godnym ubolewania aktem przemocy nazwał przewodniczący Episkopatu USA zamordowanie strażnika Waszyngtońskiego Muzeum Holokaustu. Stephen Tyrone Jones został zastrzelony przedwczoraj, gdy pełnił tam służbę. Składając wyrazy współczucia jego rodzinie, kardynał Francis George przypomina, że to muzeum w stolicy Stanów Zjednoczonych upamiętnia 6 milionów Żydów, którzy padli ofiarą zagłady. Ma przemawiać do sumieni tych, którzy przekraczają jego progi, by dowiedzieć się o losie niewinnych ludzi zgładzonych przez zbrodniczy reżim. Miliony zwiedzających to miejsce pamięci poznaje, jak niebezpieczna jest niepohamowana nienawiść i jak koniecznie trzeba przeciwdziałać ludobójstwu, gdziekolwiek ono zagraża. Tragiczne zabójstwo strażnika jeszcze bardziej uświadamia potrzebę prowadzenia w całym społeczeństwie edukacji zapobiegającej uprzedzeniom wszelkiego rodzaju, a szczególnie rasowym i religijnym, dodaje arcybiskup Chicago.
Ponad 250 żeńskich zgromadzeń zakonnych z 36 krajów wszystkich kontynentów bierze czynny udział w zwalczaniu prostytucji. Poinformowano o tym, prezentując dziś w Watykańskim Biurze Prasowym kongres o zaangażowaniu zakonnic w walkę z handlem żywym towarem, planowany na początek przyszłego tygodnia w Rzymie. Spotkanie jest wspólną inicjatywą Unii Przełożonych Generalnych Zakonów Żeńskich i Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji. Już od 5 lat współpracują one ze sobą w podejmowaniu na tym polu wysiłków dla ocalenia godności kobiet. W ramach tej współpracy zakonnice tworzą 15 międzynarodowych grup działających w sposób skoordynowany. Ponad 500 sióstr z różnych zgromadzeń otrzymało w tym 5-letnim okresie specjalną formację do tego typu pracy.
Jak przypomniano na dzisiejszej konferencji prasowej, ofiar handlu żywym towarem mającym na celu wykorzystywanie seksualne jest obecnie na całym świecie około 12,5 miliona, z czego co najmniej 0,5 miliona w Europie. Szczegółowe dane w tym względzie dotyczące naszego kontynentu Komisja Europejska opublikowała ponad 1,5 roku temu.
Do ochrony zatrudnienia oraz większego wsparcia dla małych i średnich firm wezwał przedstawiciel Stolicy Apostolskiej na forum Międzynarodowej Organizacji Pracy. Arcybiskup Silvano Tomasi zaznaczył, że to właśnie ludzie pracy najdotkliwiej doświadczają skutków obecnego kryzysu. Pierwszym bowiem krokiem podejmowanej pośpiesznie restrukturyzacji jest zazwyczaj ograniczanie zatrudnienia. Można wręcz odnieść wrażenie, że praca sama w sobie jest przeszkodą w rozwoju gospodarki, podkreślił arcybiskup Tomasi.
Watykański dyplomata zaznaczył, że pracownicy i bezrobotni najpóźniej odczuwają pozytywne skutki antykryzysowych programów. Grozi to poważnymi konfliktami społecznymi. Najtrudniej jest pracownikom nieformalnym, którzy nie korzystają z żadnych osłon socjalnych. Niełatwa jest również sytuacja młodzieży, która nie może rozpocząć pracy zawodowej. W krytycznym położeniu znajdują się mieszkańcy krajów rozwijających się, dla których brak zatrudnienia oznacza skrajną biedę. Zdaniem stałego obserwatora Stolicy Apostolskiej przy genewskich agendach ONZ, w aktualnej sytuacji należy przede wszystkim zadbać o ochronę zatrudnienia, pamiętając, że to praca, a nie kapitał, jest podstawą realnej gospodarki. Równie istotne jest wspieranie średnich i małych przedsiębiorstw, które odgrywają dominującą rolę w gospodarce wszystkich krajów, zarówno rozwiniętych, jak i rozwijających się. Tymczasem rządowe programy ochrony zatrudnienia zdają się nie brać tego pod uwagę. Są one bowiem przygotowywane z myślą o wielkich firmach i nie uwzględniają specyfiki mniejszych, które mają też z reguły większe problemy z zaciąganiem kredytów, powiedział przedstawiciel Watykanu na forum Międzynarodowej Organizacji Pracy.
12 czerwca obchodzony jest jako Światowy Dzień Walki z Pracą Dzieci. Międzynarodowa Organizacja Pracy ostrzega w opublikowanym przy tej okazji raporcie, że wskutek kryzysu ekonomicznego wzrośnie liczba pracujących na świecie dzieci, w szczególności dziewczynek.
Ofiarami kryzysu ekonomicznego będą coraz bardziej wykorzystywane w pracy dzieci, a w szczególności dziewczynki. W większości krajów rodziny w obliczu trudności posyłają bowiem do szkół raczej chłopców, pozbawiając tego przywileju córki przedwcześnie przeznaczone do pracy. Międzynarodowa Organizacja Pracy informuje przy okazji obchodzonego dziś Światowego Dnia Walki z Pracą Dzieci, iż na świecie zatrudnionych jest obecnie 100 milionów dziewczynek. Połowa z nich w niebezpiecznych dla zdrowia i życia warunkach. Większość z nich pomiędzy 15 a 14 rokiem życia pracuje w rolnictwie. W drugiej kolejności zatrudniane są jako pomocy domowe, pracując przeciętnie po 15 godzin dziennie. Dziewczynki pomagają równocześnie we własnym domu, co stanowi dla nich podwójne obciążenie. W tej sytuacji nie dziwi fakt, iż w konsekwencji 2/3 populacji analfabetów na świecie stanowią kobiety. Z Genewy dla Radia Watykańskiego Teresa Węgrzyn.
Peruwiańscy biskupi domagają się od kanadyjskiego episkopatu, aby wstrzymał finansowanie proaborcyjnych organizacji w Peru. Oficjalny list w tej sprawie wystosował przewodniczący Komisji Episkopatu do spraw rodziny, dzieci i życia. Arcybiskup José Eguren informuje o dochodzeniu, które przeprowadziła w ostatnich tygodniach kierowana przez niego komisja. Wynika z niego, że agenda kanadyjskiego episkopatu o nazwie Rozwój i Pokój wspiera finansowo działalność 3 proaborcyjnych organizacji w Peru. Jesteśmy bardzo zaniepokojeni, że ugrupowania, które występują przeciwko peruwiańskim biskupom, dążąc do zniesienia prawnej ochrony życia nienarodzonych dzieci, są opłacane przez naszych braci biskupów z Kanady, czytamy w liście.
Finansowanie proaborcyjnych programów w Ameryce Łacińskiej z ofiar zbieranych w czasie Wielkiego Postu w kanadyjskich diecezjach ujawniła w marcu agencja LifeSite News. Kilka dni później przewodniczący Episkopatu Kanady, arcybiskup James Weisberger, dając wiarę zapewnieniom organizacji Rozwój i Pokój, uznał te zarzuty za bezpodstawne. Tym niemniej w połowie kwietnia do Meksyku udali się przedstawiciele kanadyjskiego episkopatu, by zbadać sprawę na miejscu. Wyniki ich dochodzenia nie są znane. Własne śledztwo w tej sprawie postanowił też przeprowadzić Kościół w Peru. Wykazało ono w sposób niezbity, że ofiary kanadyjskich katolików trafiają do peruwiańskich aborcjonistów.
Brytyjscy biskupi zaprotestowali przeciwko przygotowanemu przez rząd Gordona Browna prawu o równości. Jeśli zostanie ono przyjęte przez parlament, Kościół będzie zmuszony do usunięcia krzyży ze swych szkół i ośrodków charytatywnych, uważa sekretarz generalny Episkopatu Anglii i Walii. Kluczowym pojęciem nowej ustawy jest bowiem subiektywne poczucie obrazy. By usunąć krucyfiks, wystarczy więc, że sprzątaczka czy kucharka pracująca w kościelnych instytucjach uzna go za obraźliwy, twierdzi ksiądz Andrew Summergill.
Nowe prawo o równości zostało zaprezentowane w parlamencie w ubiegły wtorek. Zaraz po tym episkopat złożył w tej sprawie oficjalny protest, domagając się od legislatorów bardziej obiektywnej definicji obrazy. Niedopuszczalne jest również ustanawianie przez ustawodawstwo hierarchii praw, stawiające na przykład prawa homoseksualistów nad wolnością religijną. Biskupi żalą się też na bezczynność rządu wobec coraz częstszych przypadków dyskryminowania chrześcijan ze względu na ich wiarę.
Na 3 lata więzienia za drukowanie i bezpłatne rozpowszechnianie Biblii skazany został w Chinach 38-letni Shi Weihan. Wyrok mówi o prowadzeniu przez niego nielegalnych operacji handlowych. Weihan, który jest właścicielem księgarni, a jednocześnie liderem jednej z protestanckich wspólnot katakumbowych, musi ponadto zapłacić grzywnę w wysokości 15 tysięcy euro. Drukowanie Pisma Świętego podlega w Chinach ścisłej kontroli Urzędu do Spraw Wyznań, a pozwolenia wydawane są tylko wspólnotom podległym komunistom. Mimo tych ograniczeń i grożących represji, chrześcijanie drukują nielegalnie Biblię bądź sprowadzają je potajemnie z zagranicy.
Do podjęcia misji w Chinach szykują się sercanie. W Rzymie zakończyła się wczoraj kapituła generalna Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego. Głównym tematem 3-tygodniowych obrad była działalność ewangelizacyjna sercanów, nie tylko na terenach misyjnych, mówi ksiądz Artur Sanecki, uczestnik kapituły.
Pomimo tego nakierowania na misję pojawiło się coś nowego w naszej refleksji, jeśli chodzi o tę kapitułę, mianowicie coraz mocniejszy akcent również na rewangelizację Europy. Nasze zgromadzenie rodziło się w Europie i tradycyjnie Europa była widziana jako ta podstawowa baza dla jakichkolwiek innych misji zgromadzenia. Natomiast myślę, że ta kapituła po raz pierwszy pokazała z całą wyrazistością, że to i Europa również potrzebuje dużego zaangażowania sił, środków.
Chciałbym także dodać, że bardzo ważnym tematem poruszanym często na kapitule
ksiądz Tadeusz Michałek, prowincjał sercanów w Polsce.
Była kwestia duszpasterstwa młodzieży, duszpasterstwa powołań i możliwej współpracy nawet międzynarodowej, nie tylko aby uzyskać powołania dla siebie, do naszego zgromadzenia, ale nade wszystko, żeby wzmocnić wiarę, czy też ocalić wiarę młodego pokolenia i przyszłych pokoleń chrześcijan.
Na kapitule generalnej podjęto też temat procesu beatyfikacyjnego założyciela sercanów, księdza Leona Jana Deona, który żył na przełomie XIX i XX wieku. Jego pisma budzą dziś kontrowersje, ponieważ niektóre z nich, zdaniem krytyków, nie odpowiadają posoborowemu stosunkowi Kościoła do judaizmu. Zgromadzeni w Rzymie sercanie wyrazili głębokie przekonanie o świętości swego założyciela, a w kwestii jego ewentualnej beatyfikacji zdali się w pełni na wolę papieża. Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.